Zadanie Angażuj i wspieraj. Poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.
Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Angażuj i wspieraj. Poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego. Mam przyjemność powitać w naszym studiu naszego eksperta, panią Katarzynę Podolską-Skotak, terapeutę, psychologa klinicznego, pedagoga i specjalistę psychoterapii uzależnień. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Porozmawiamy właśnie dzisiaj o uzależnieniach, o tym, jak sobie z nimi radzić, jak im przeciwdziałać i o szerokim spektrum uzależnień w tej chwili, bo mamy farmakologię, narkotyki, internet, hazard, porno. Jaka jest skala problemów w powiecie ciechanowskim? Jak pani ocenia? Czy na bazie swoich doświadczeń, swojej praktyki może cokolwiek na ten temat powiedzieć?
Jeżeli chodzi o używanie różnych środków, czy o stosowanie różnych czynności, od których młodzi ludzie i trochę starsi ludzie są uzależnieni, skala jest naprawdę olbrzymia. Zarówno jeżeli chodzi o dorosłych, jeżeli chodzi o dzieci, coraz częściej mówi się o tym, że należy zwracać uwagę na młodych ludzi. Coraz więcej młodych ludzi zgłasza się z tym, że albo ich rodziców zgłaszają się z tym, że dziecko jest uzależnione. Bardzo dużo mówi się w tej chwili, bardzo dużo jest pacjentów zgłaszających się z uzależnieniem od internetu.
I pandemia tutaj nie pomogła, prawda? Zdalne nauczanie i te przykucie dzieci do komputerów.
Co więcej, kiedyś było tak, jeszcze te 10 lat temu, że ta komórka czy dostęp do internetu było jakąś formą nagrody. W tej chwili formą przemocy jest odebranie dziecku dostępu do internetu, dlatego że gro życia społecznego dzieje się właśnie przez internet. Jeżeli teraz w wakacje wyjdziemy sobie na jakikolwiek plac zabaw, to ciężko nam będzie znaleźć dzieci, nie wiem, 12+.
Czy bez
młodzież,
telefonu? Bez,
siedzących, bawiących się na drabinkach, rozmawiających, jedzących lody, właśnie gdzieś tam bez użycia tego internetu. Często jest tak, że dzieci siedzą koło siebie i w coś wspólnie grają, w jakąś grę taką interaktywną. Często jest tak, że dzieci siedzą na drugim końcu parku i piszą do siebie, zamiast do siebie przyjść. Natomiast no, w tej chwili to, że była pandemia, to, że jednak gro naszych aktywności odbywała się przy pomocy internetu, to, że mamy bardzo dużą cyfryzację, bo właściwie większość spraw oczekuje się od nas, że załatwimy przez internet, typu zapłacenie za jakieś przelewy, za jakieś rachunki, załatwienie różnych spraw urzędowych, złożenie jakichś formalnych wniosków. To wszystko odbywa się w tej chwili przez internet. W związku z tym ten internet stał się taką niezbędną częścią naszego życia. I tutaj praca ze sobą uzależnioną od tej cyfryzacji. My mówimy ekranów, bo jak zaczynamy mówić o poszczególnych jednostkach, to trochę się robi bałagan. Natomiast to uzależnienie od ekranów je się leczy troszeczkę podobnie do uzależnienia chociażby od jedzenia, czy do zaburzeń odżywiania. Dlatego, że no, są takie środki, są takie czynniki, od których jeżeli jesteśmy uzależnieni, nie musimy ich używać. Na przykład alkohol. Mhm. Alkohol nie jest nam w życiu niezbędny. Można się bez niego obyć, tak bez jedzenia i bez technologii cyfrowej już nie. W związku z tym tutaj terapia trochę jest takim uczeniem niemożliwego, nauczenia się kontrolowania czegoś, czego nie kontroluję i czego już najprawdopodobniej nie będę nigdy w pełni kontrolować. To jest szalenie trudne, wiążące się z bardzo dużym napięciem i z bardzo dużym wyzwaniem dla takiej osoby. Jest to bardzo poważny problem i tak jak patrzę, to narasta. I pewnie będzie narastać.
Pani Katarzyno, a jak wyczuć tą subtelną granicę, kiedy nasze dziecko przesadza, kiedy jest rzeczywiście już uzależnione od ekranów, jak pani to określiła?
To jest bardzo trudne. Zresztą tak samo jak w przypadku stwierdzenia uzależnienia od czegokolwiek innego, dlatego że uzależnienie rozpoznajemy na podstawie objawów. Na podstawie tego, co się z naszym organizmem dzieje i w jaki sposób on reaguje na to, kiedy zaczynamy się z tym czymś, od czego jesteśmy uzależnieni, kontaktować i jak reaguje na to, jak nie mamy możliwości skontaktowania się, skomunikowania się chociażby z tymi ekranami. Natomiast takim sygnałem jest przede wszystkim to, co się dzieje, jeżeli dziecko nie ma dostępu do tych ekranów. Jeżeli ono jest nerwowe, niespokojne, złuszczące się, niejednokrotnie agresywne, to już powinniśmy na to zwrócić uwagę. To, co rodzicom najczęściej przykuwa uwagę, to czas spędzany przy ekranach.
Ale jest jakiś bezpieczny czas, który nasze dziecko może spędzić przed tym ekranem?
Tak samo jak nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, którą możemy wypić. Tu jest kwestia stawiania granic przede wszystkim. W zależności od tego, jak duże jest dziecko, to takie są, że tak powiem, rekomendacje. Do 5 roku życia dzieci nie powinny mieć w ogóle kontaktu z żadnym ekranem, również z telewizorem, drodzy Państwo. Są badania, które pokazują, że jeżeli dzieci przed 5 rokiem życia mają kontakt, nawet okazjonalny, 10, 15, 20 minut dziennie z różnego rodzaju ekranami, to ich mózg przestaje się rozwijać prawidłowo i rozwija się na wzór mózgu dziecka autystycznego. Ogrom dzieci w tej chwili ma kłopoty z mówieniem i z relacjami społecznymi właśnie dlatego, że mają kontakt z ekranami. Proszę Państwa, życie jest ciężkie, życie jest trudne, szybkie. I to jest naprawdę świetny zapychacz dziecka. Świetna taka forma, żeby dziecko dało nam ten tak zwany święty spokój, dać mu jakiś nośnik elektroniczny. Natomiast to jest święty spokój na bardzo krótko, z takimi bardzo dużymi konsekwencjami. Więc tutaj naprawdę przestrzegam, do 5 roku życia absolutnie żadne ekrany.
Bo tych bodźców jest
telewizor.
Za dużo tych bodźców.
Bodźców jest za dużo. Dziecko traci taką naturalną ciekawość otaczającym go światem, dlatego że wszystko ma podane na tacy. Nie musi się komunikować, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Ten ogrom bodźców jest naprawdę bardzo duży. W związku z tym dziecko nie czuje potrzeby, żeby wyjść poza to. Co więcej, tam jest bezpiecznie, bo krzywda mi się nie dzieje. Tam odczuwa dziecko dużo wrażeń, dużo emocji, w związku z tym znowu nie szuka tego na zewnątrz. Ale też nie oszukujmy się, teoretycznie zakazane są bodźce podprogowe, czyli takie, które gdzieś tam...
Ale tylko teoretycznie wiadomo, że są stosowane.
Jest...
Szczególnie w reklamach.
Szczególnie w reklamach.
To widać, prawda? Jakie jest odcięcie natychmiast. Dziecko coś mówi, usłyszy reklamę w telewizji, czy zobaczy i jak zahipnotyzowane.
Tak, ale potem też, jeżeli mamy do czynienia z taką dużą ilością bodźców, to nasz organizm się do tego adoptuje. W związku z tym zwykłe rzeczy już nie cieszą. Proszę Państwa, część z Państwa, zwłaszcza ci, którzy przestrzegali zaleceń pandemicznych, na pewno miała takie doświadczenie, że po czasie, kiedy wszystkie sklepy, zwłaszcza galerie handlowe, były pozamykane i taki pierwszy moment, kiedy weszliście do galerii, to było tak przysłowiowym obuchem w głowę, że tego było tak strasznie dużo, że to było wszystko takie przytłaczające, że te kolory, te reklamy, te neony świecące, ta muzyka lecąca z głośników, to wszystko było takie bardzo przytłaczające, bardzo męczące nas, gdzie zupełnie przed pandemią nas to nie męczyło. Myśmy byli do tego po prostu przyzwyczajeni. To jest taka informacja, co z nas robi właśnie to przebodźcowanie, że potem, żeby coś zauważyć, ten bodziec musi być jeszcze silniejszy, żeby nasze dziecko zainteresowało się czasem z nami, musimy na głowie potem stawać, bo to jest po prostu nieatrakcyjne, bo jest mało kolorów, mało się dzieje, mało
nuda.
Bodźców. Tak, nuda. Dokładnie tak. Co więcej, dzieci mając elektronikę, nie potrafią się nudzić. Nuda jest nam potrzebna, dlatego że z nudy wynika nasza potem kreatywność. A w momencie, kiedy mamy do czynienia z elektroniką, tak na wyciągnięcie ręki, to dzieci nie uczą się kreatywności, bo nie muszą. Ekrany robią to za nie.
Wspomniała Pani o tym, że do 5 roku życia w ogóle ekranów zero, a dalsze rekomendacje jak wyglądają?
Potem się to zwiększa, natomiast wiadomo, że nie więcej niż 2,5 godziny dziennie, przy czym po pandemii zostało to przez naukowców zmienione, 2,5 godziny poza aktywnością szkolną i zawodową. Mm. To jest i tak, proszę Państwa, bardzo dużo. Natomiast nie więcej niż, to nie znaczy, że dziecko tyle ma mieć. Natomiast nie więcej niż. Kolejna rekomendacja to jest taka, żeby 2 godziny przed spaniem wszystkie ekrany były wygaszone, również wśród dorosłych. Dlatego, żeby zdążyła się wyciszyć aktywność bioelektryczna mózgu i żeby po prostu była możliwość zaśnięcia i odpoczynku tego nocnego. Natomiast ja zawsze będę mówić, żeby spróbować jednak dzieci zainteresować czymś innym. Ustanowić granice, że wtedy i wtedy, od tej do tej możesz korzystać z tej elektroniki. Natomiast pozostały czas to jest czas na różne inne rzeczy. Na to, żebyśmy wyszli razem, żebyśmy poszli na spacer, żebyśmy pojeździli rowerem, żebyśmy poszli na lody, pogadali, żeby też pokazać taki trochę inny świat, żeby nauczyć dziecko też tego, co innego poza tą elektroniką jest ważne, nauczyć dziecko rozmawiać, nauczyć rozwiązywać problemy. To, co jest szalenie ważne, to jaki przykład my temu młodemu człowiekowi damy.
Porozmawiamy teraz o alkoholu i innych środkach odurzających. Jak się zachować, gdy nasze nieletnie dziecko, nastoletnie, przyjdzie do domu pod wpływem takich używek?
Proszę Państwa, ja tutaj mam dwie sugestie. Po pierwsze, sugestia taka jest, że pamiętajmy o tym, co było, jak my byliśmy młodzi. Dlatego, że wiadomą rzeczą jest, że każdy kiedyś coś próbował. Natomiast pamiętajmy o tym nie w kategoriach pozwalania dziecku na wszystko, tylko w kategoriach zrobienia sobie dobrze. Miejmy to z tyłu za uszami, żeby się gdzieś tam jakoś mocno nie przejmować, nie nakręcać, nie zamartwiać. Pamiętajmy o tym, że dzieci próbują, że ten zakazany owoc najbardziej smakuje, więc tutaj jakieś takie bardzo restrykcyjne podejście wcale nie będzie służyło. Natomiast jeśli chodzi, to jest jeżeli chodzi o relacje ze sobą, natomiast jeśli chodzi o relacje z dzieckiem, proszę Państwa, pamiętajmy o jednym, do 18 roku życia sprzedaż i podawanie alkoholu jest przestępstwem. I o tym musimy pamiętać. I nawet jeżeli wiemy, że to jest normalne, naturalne, że gdzieś tam nastolatek próbuje, to ustalajmy granice. Sugeruję Państwu taki bardzo prosty komunikat: do domu masz wrócić trzeźwy, trzeźwa. Czyli nie komunikat nie pij, tylko do domu masz wrócić trzeźwy, trzeźwa. Jest to też, jeżeli dziecko spróbuje, to raz, że to zdecydowanie lepiej będzie na nie działało, ale dwa, uczy się wtedy kontroli swojego picia. Uczy się tego, kiedy wolno i jak wolno, czyli coś, o co nam chodzi w używaniu alkoholu. Natomiast na pewno zwracajmy uwagę na to, kto podaje dziecku alkohol, kto sprzedaje alkohol. I tutaj, proszę Państwa, na pewno musimy reagować. Na pewno nie wolno rozmawiać z dzieckiem na temat jego używania czy alkoholu, czy jakichkolwiek innych środków, jeżeli ono nie jest całkowicie trzeźwe. Czyli jeżeli dziecko wróci do domu w stanie nie do końca nas satysfakcjonującym, niech ono się wyśpi i porozmawiajmy rano. Nam opadną emocje, dziecko będzie słyszało, co do niego mówimy, nie będzie miało zmienionej emocjonalności poprzez środki chemiczne, w związku z tym też ta rozmowa będzie o wiele bardziej konstruktywna. Powiedzmy, czego oczekujemy. Nie straszmy dziecka, natomiast ja uważam, że dziecko powinno ponosić konsekwencje. Jeżeli się umawiamy, że dziecko wraca do domu trzeźwe i nie wróci trzeźwe, to powinno mieć z tego tytułu jakieś konsekwencje. Kolejna rzecz to jest taka, że ja jestem przeciwnikiem, jako właśnie terapeuta uzależnień, przeciwnikiem pogawędek takich, jak to alkohol jest zły, jak to narkotyki są złe, jak to szkodzi i tak dalej, bo na to pada milion argumentów, jest chociażby marihuana lecznicza i jakoś nie szkodzi. Wy też pijecie alkohol i jakoś żyjecie, a co to, jaka to jest różnica między tym, że ja mam 17 lat i 11 miesięcy, 18 lat i jeden dzień. No, tu zaczynamy wchodzić w jakieś takie dziwne dyskusje. Dzieci powinny wiedzieć, jakie jest działanie chemiczne alkoholu czy innych używek na mózg. One powinny to znać, natomiast ta wiedza absolutnie nie chroni. Bo ciekawość zwycięży, bo relacje rówieśnicze zwyciężą.
Presja właśnie grupy.
Tak, natomiast proszę Państwa, co zrobić? Przede wszystkim ja uważam, że taka profilaktyka i uczenie dzieci korzystania z różnego rodzaju używek zaczyna się w momencie, kiedy decydujemy się na dziecko. Bo jeżeli mama w czasie ciąży nie będzie piła alkoholu, to już to dziecko czegoś jest nauczone. Jeżeli dziecko widzi, że rodzic się nie upija, że jest jakieś spotkanie towarzyskie i rodzic potrafi być trzeźwy na takim spotkaniu, to też uczy się, aha, mogą mnie lubić, jak, nawet jak oni piją, a ja nie piję. I to jest kwestia przede wszystkim tego przykładu, czy pokażemy dzieciom, jak bawić się na trzeźwo. Że jak wyjeżdżamy na wakacje, to na ile cały czas towarzyszy nam piwo w ręku. I niby nie jesteśmy pijani, natomiast ono cały czas jest. Na ile ten alkohol w życiu tych rodziców będzie się pojawiał, w jakich okolicznościach. Ja tutaj nie mówię, proszę Państwa, o tym, żeby dzieci w ogóle nie widziały nas z alkoholem. Ale no, są pewne granice.
Dzieci są bacznymi obserwatorami.
Biorą z nas przykład.
I naśladują.
Ale też wypomną nam w stosownym momencie, a przecież ty też. Natomiast to jest taki jeden kawałek, czyli to, jaki dajemy dzieciom przykład, ale dalej ten kawałek jest niewystarczający, dlatego że jeżeli dziecko będzie miało zaniżoną samoocenę, to ta presja rówieśnicza będzie na niego dużo mocniej działała. Jeżeli dziecko nie będzie nauczone odmawiania, no to jak ma odmówić? Jeżeli dziecko nie będzie nauczone, jak spędzać czas inaczej niż z alkoholem, jak się bawić na trzeźwo, to też no, nie będzie miało alternatywy najnormalniej w świecie. I tutaj musimy nauczyć dzieci bawić się, musimy nauczyć dzieci rozmawiać, musimy nauczyć dzieci dobrego obrazu siebie, tego, jak można fajnie inaczej spędzać czas, niż będąc podchmielonym na haju czy pijanym. To jest najważniejsza profilaktyka.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję za spotkanie, w którym mówiłam z naszym ekspertem o uzależnieniach. To była audycja Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego, a naszym ekspertem była dzisiaj pani Katarzyna Podolska-Skotak, terapeuta, psycholog kliniczny, pedagog i specjalista psychoterapii uzależnień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Zadanie Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego, jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.